Mówiłem wam kiedyś o tym, jak zgubiłem Biblię, żeby czytać Nowy Testament, ale znalazła się i dzisiaj będzie ze starego. Księga Jozuego, 9 rozdział. Tam jest taki fragment dość obszerny, on jest znany, nieraz kazanie z niego słyszeliśmy. Ja chciałbym go dzisiaj użyć do tego, co chcę przekazać, do tego, co chcę powiedzieć. Przeczytajmy, on jest, nie zniechęcajcie się, jest dość spory, ale postaram się szybko i się nie jąkać. Księga Jozuego, 9 rozdział. Od 1 do 16 wersetu. Jest tam sytuacja opisana, jak Izrael zdobywa ziemię obiecaną, ziemię, która została im obiecana, dana. Muszą tylko troszkę się postarać, żeby w tej ziemi zamieszkać. I pewien lud wymyślił sobie coś, poczuli się zagrożeni, no i wymyślili sobie taką historię. Gdy usłyszeli o tym królowie panujący po zachodniej stronie Jordanu, na pogórzu i na nizinie oraz na całym wybrzeżu Morza Wielkiego, na wysokości Libanu, to jest Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci, zjednoczyli się, aby wspólnie walczyć z Jozuem i z Izraelem. Pokrywają nam się tłumaczenia? Jest okej? Okej, dobra, bo trochę pomieszałem. Mieszkańcy Gibeonu jednak, gdy usłyszeli o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, również użyli podstępu, wyruszyli w drogę, udając posłów. Włożyli na osły podniszczone wory, nabrali wina do starych, spękanych, powiązanych sznurkami bukłaków, włożyli na nogi zdarte, połatane sandały, a na siebie mocno znoszone ubrania. Chleb zaś, który wzięli ze sobą, był suchy i skruszały. Tak przybyli do Jozuego, do obozu w Gilgal. Tam zwrócili się do niego oraz do przedstawicieli Izraela. Przybyliśmy z dalekiego kraju. Zawrzyjcie dziś z nami przymierze. Ale przedstawiciele Izraela odpowiedzieli tym Chiwitom. Może wy mieszkacie wśród nas, więc jak mamy zawrzeć z wami przymierze? Lecz oni powiedzieli do Jozuego, zwracamy się do ciebie jako twoi słudzy. Jozue zatem zapytał, kim jesteście i skąd przybywacie? Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju, powtórzyli. Przybyliśmy zaś ze względu na imię Pana, twojego Boga, gdyż usłyszeliśmy wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. Usłyszeliśmy też o tym, co uczynił obu królom amoryckim za Jordanem, to jest Sychonowi, królowi Haszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, panującemu niegdyś w Asztarot. Z powodu tych wieści nasi starsi i pozostali mieszkańcy naszej ziemi powiedzieli, przygotujcie się do drogi i idźcie spotkać się z tymi ludźmi. Powiedzcie im, przychodzimy jako wasi słudzy, zawrzyjcie z nami przymierze. Ten chleb był jeszcze ciepły, gdy go pakowaliśmy przed podróżą do was, a teraz jest suchy i skruszały. Te bukłaki były nowe, gdy napełnialiśmy je winem, a teraz spójrzcie, są spękane. Podobnie nasze szaty i nasze sandały zdarły się z powodu długiej podróży. Przedstawiciele Izraela skupili się na tych ich dowodach, ale Pana o radę nie pytali. Jozue zawarł więc z nimi pokój i wszedł z nimi w przymierze. Obiecał, że zachowa ich przy życiu, a książęta zgromadzenia potwierdzili to przysięgą. Jednak po 3 dniach od zawarcia przymierza wyszło na jaw, że ci ludzie pochodzą z bliskich okolic, że właściwie mieszkają pośród nich. Jest to historia, gdzie jest właśnie opisane, jak pewni ludzie, pewien lud wpada na pomysł, jak zachować życie, poczuli się zagrożeni, no i wpadli na taki pomysł, użyli podstępu, zawarli przymierze z Jozuem, ze starszymi Izraela. Jest tam napisane, że nie pytali Pana o radę. Czasem oni mieli zakaz jednoczenia się z tymi ludami, nie mieli się z nimi mieszać, mieli sami tą ziemię posiąść, zwyciężyć te ludy, przegonić je, cokolwiek z nimi zrobić. Tak humanitarnie byłoby, żeby ich gdzieś przesiedlić, tak, żeby oni się wyprowadzili stamtąd. zawarli z nimi przymierze i przez to przymierze przyszło wiele zła do Izraela, przyszło wiele problemów do Izraela. I tak dzisiaj to kazanie chciałbym skierować właśnie w tą stronę. Co robimy takiego w naszym życiu, że pozwalamy złu przychodzić do naszego życia, że pozwalamy, żeby to zło panoszyło się w naszym życiu, zawieramy z nim przymierze. To nie jest pewnie jakieś przymierze takie, wiecie, zawieram przymierze z czymś tam takim złym i to się dzieje tak jawnie i to się dzieje subtelnie, to przychodzi do naszego życia właśnie często podstępem, często kiedy zło nie może dotknąć naszego życia, to wlezie oknem, tak, wlezie tylnymi drzwiami, kiedy my tego nie widzimy. I są rzeczy, które w naszym życiu powodują problemy, które powodują, że nie wypełniamy Bożego planu, tak jak Bóg by to chciał i tak jak my byśmy też chcieli. Chcemy wypełnić Bożą wolę, chcemy sprawić Bogu radość, chcemy czuć się spełnieni, chcemy wykonać po prostu Bożą wolę. Chcemy trafić do nieba, tak? Chcemy trafić do nieba, chcemy być z Bogiem. Co dzisiaj, takie pytanie, co dzisiaj jest naszym Gibeonem właśnie? Co dzisiaj jest takim naszym tym plemieniem, które gdzieś właśnie podstępem przyszło do Izraela? Wpisałem sobie takie trzy rzeczy i jest to stres, strach i potępienie. Są to rzeczy, które często, myślę, że dzisiaj się z tym mierzymy. Mierzymy się ze stresem w dużej mierze, mierzymy się ze strachem, zwłaszcza teraz, tak, kiedy wystarczy włączyć telewizor i można się tak nakręcić, że będziemy tak przestraszeni, wystraszeni, że z domu nie wyjdziemy. I jest jeszcze potępienie, które cały czas nas dotyka, gdzieś przychodzi do naszego życia diabeł, oskarżyciel i próbuje nas potępiać, wymyśla różne rzeczy, bardzo często mówi prawdę, tak? Bardzo często mówi prawdę o nas samych. I to są rzeczy, one przychodzą do naszego życia po to, żeby nas osłabić, po to, żeby skierować nasz wzrok na co inne, skierować nasz wzrok na rzeczy, które oddalają nas od Pana Boga, które nie kierują nas do Niego. O stresie myślę, że coś tam wiemy, tak? Czytamy sobie gdzieś tam, jak zapobiegać, żeby się nie stresować, a on i tak przychodzi do naszego życia, stresujemy się, żona nas stresuje, tak? Mąż nas stresuje. Pastor nas stresuje, kiedy dzwoni, kiedy widzisz, że dzwoni pastor, od razu masz stresa, co się będzie działo. A trochę żartuję, tak? To dobrze, że pastor dzwoni. Stresujemy się, jak jesteśmy nauczycielami, uczymy kogoś, jest stres. Kiedy jesteś uczniem, też się stresujesz, bo nauczyciel zależy, co tam będzie chciał, tak? Gdzieś. A kiedy prowadzisz jakąś firmę, działalność, cokolwiek, klienci cię stresują, jest tego dużo, trzeba sobie z tym jakoś radzić. Wiecie, tutaj dzisiaj nie będę podawał jakiś recept, ale psychologowie już doszli do tego, że ten stres ma niszczący wpływ na nasze życie i trzeba sobie z nim radzić. Dobrym takim nadprzyrodzonym lekarstwem, ono zawsze działa w moim życiu, wiecie, zawsze, kiedy jest za duży stres, ja się modlę do Pana Boga, mówię, Panie, już jestem tak napięty, spięty w środku, zabierz ten stres. I wiecie, i przychodzi takie, ja nie wiem, może to taka łaska nad moim życiem jest i ja zawsze tego doświadczam, tego rozładowania, tego stresu i wierzę, że w waszym życiu też tak może być. O stresie starczy, bo to takie najmniej istotne jest. Chociaż warto o nim pomyśleć, tak? Warto o nim pomyśleć, bo stres powoduje, że my często nie wykonujemy tego, co Bóg chciałby, żebyśmy wykonali i potrafimy, ten stres potrafi nas skierować na inną drogę. To jest taki cichy Gibeonita, nazwijmy sobie go tak. Strach. Strach ma też niszczycielskie działanie w naszym życiu. Widać to w ostatnich miesiącach, widać to w ostatnich tygodniach. Zresztą zawsze to było widać, tak, że kiedy ludzie się czegoś przestraszą, to po prostu nie robią tego, co powinni robić, tylko robią różne inne, dziwne, często głupie rzeczy. Kiedy zwycięża właśnie odwaga, to idziemy w odpowiednią stronę. Wiecie, ja nie mówię, że nie mamy się bać. Często przychodzą rzeczy do naszego życia takie, gdzie czujemy jakiś lęk. I czy on jest irracjonalny, czy on jest taki nierzeczywisty w ogóle, czy jest rzeczywisty, to sieje to samo spustoszenie w nas. Wczoraj mogłem zaobserwować, jak jedna z moich córek, one strasznie nie lubią, jak ja o nich mówię, ale to będzie o najmłodszej jej tu nie ma. A wiecie, szwagier rozbił namiot na ogródku i dziewczyny się tak nakręciły, że będą spały w tym namiocie. Malwina między innymi. To była taka radość, że po prostu wrzaski, piski, a ja sobie tylko myślałem, zobaczymy, jak się ściemni. Chociaż kibicowałem jej, żeby tam poszła i spała. Wiecie, no nigdy jeszcze nie spała, no wyobraźcie sobie, macie 6 lat i macie iść tam w ciemną noc. Ja pamiętam, jak miałem 13, to się bałem, a co dopiero 6. No i widziałem ją, zaczęło się ściemniać, 22 ciemno, ona z tym misiem i z tą poduszką przytulona i patrzy w to ciemne okno, ona ma tam wyjść. Pomogły jej starsze dziewczyny, wyprowadziły ją. No i rano byłem z niej dumny, wygrała, zwyciężyła, spała całą noc, zasnęła i pierwsze koty za płoty. I tak jest ze strachem w naszym życiu, potrafi nas powstrzymać, potrafi nas zatrzymać w miejscu, potrafi sprawić, że nie pójdziemy drogą, którą wyznaczył nam Bóg. Przeczytajmy fragment z drugiej Księgi Królewskiej, z 6 rozdziału. Druga Królewska, 6 rozdział, 15-17. Jest to sytuacja, gdzie król Aramu wraz z wojskami otoczył Elizeusza i jego sługę między innymi. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: panie, proszę otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. W taki cudowny, nadprzyrodzony sposób oczy sługi Elizeusza się otworzyły. Nie zawsze tak się dzieje w naszym życiu, tak? Nie zawsze widzimy. Dlatego potrzebujemy być świadomi, że strach przychodzi po to, żeby okraść nas, żeby sprawić, że nie pójdziesz do przodu, że się nie rozwiniesz, że często nie założysz rodziny, tak? Często nie założysz firmy, biznesu, nie pójdziesz do pracy, bo się będziesz bał. Nie wyjdziesz tutaj nigdy na środek i nie powiesz zdania dwóch. Nie wyjdziesz do ludzi, tak? Nie pomożesz. Zatrzyma cię, okradnie cię, zrobi wszystko, żebyś został w miejscu, w którym jesteś. Nie wyjdziesz z tej swojej strefy, takiej komfortu. Nie pójdziesz w nieznane. Jest tak gdzieś. Często czytam sobie jakieś takie właśnie różne rzeczy i często gdzieś tam jest, że właśnie łódki powstają po to, żeby wypływać w morze i teraz jeżeli by tylko zostawały gdzieś w tych portach, to cóż, stałyby tam w tym porcie do końca swojego istnienia. A jeszcze taki werset, ktoś powiedział, że byłoby na świecie o wiele mniej zła, gdyby zło nie mogło występować pod przykrywką dobra. Często to tak jest, że właśnie myślimy, że nie robię czegoś i to jest właściwe, bo przecież ryzykuję, za dużo ryzykuję. I wiecie, i stres przychodzi do naszego życia, i strach przychodzi do naszego życia, i nas powstrzymuje, i często przychodzi pod przykrywką dobra, tak? Nie rób tego, bo może się coś stać, nie rób tamtego, bo możesz źle skończyć, tak? Bo po co ci to wszystko i tak dalej. I to z pozoru wydaje się dobre, ale tylko z pozoru, tak? Bo kiedy nie odważnie nie pójdziesz do przodu, to za wiele się nie wydarzy, nic dobrego się nie wydarzy w twoim życiu. I jeszcze jedna rzecz, chyba najważniejsza, myślę, że To jest rzecz, która sieje wielkie spustoszenie w naszym życiu, okrada nas z błogosławieństwa Bożego, okrada nas z radości, okrada nas z życia z Bogiem, takiego bliskiego, w bliskiej relacji, okrada nas z doświadczania Jego łaski, Jego cudów. Każdy tego chce, każdy tego pragnie. Pragniemy widzieć Boga żywego, pragniemy doświadczać Boga żywego i jest coś, co sprawia, że tego nie ma w naszym życiu, jest to potępienie. Potępienie zatrzymuje nas w miejscu i sprawia, że Bóg staje się odległy, że Bóg staje się obcy, że gdzieś wiemy, że jest, ale nie doświadczamy Go, nie ma Go blisko, nie czujemy Go w sercu. Kiedy czujesz potępienie i to też się wydaje wtedy dobre, tak? Bo przecież narobiłem tyle w życiu, przecież zrobiłem to i tamto i co mogę czuć? No czuję potępienie, chyba jest to właściwe, tak? Bo cóż bym miał zrobić, jak nie ukarać siebie za to, co narobiłem? Jeszcze przychodzi diabeł, który jest oskarżycielem, i zaczyna wytykać nam wszystkie rzeczy, zaczyna wytykać nam wszystkie grzechy. Wydaje się to logiczne, tak? No rzeczywiście, no tak jest. To zrobiłem, tamto zrobiłem, to robię ciągle. Okej, zostaję tu, gdzie jestem, w tym moim potępieniu. No i cóż, i będę tak sobie żył. Może kiedyś się coś wydarzy fajnego, może kiedyś coś skapnie, tak? Może Bóg okaże łaskę. Kto przychodzi do naszego życia i nas potępia? Trzeba by sobie zadać to pytanie. Kto przychodzi i nas oskarża? Diabeł przychodzi. A czy my czasem nie uważamy, że Duch Święty przychodzi i nam wytyka coś, wypomina coś? Nie wiem, czy macie takie myślenie. Ja się czasem na tym łapałem. Łapałem się na tym, że myślałem, że Duch Święty przyszedł po to, żeby mi coś powiedzieć. I sobie teraz tak myślę, że kiedy znowu moje dzieci, tak, bo to najlepiej, kiedy one coś narobią, to kiedy przychodzą do mnie, to one bardzo dobrze wiedzą, co zrobiły. Czy ja muszę im mówić, co one zrobiły? Chociaż czasem się zdarza, że zapominają jakoś dziwnie. Ale to się rzadko zdarza. Ja zazwyczaj wiem, co zrobiłem nie tak. Zazwyczaj wiem, co naskrobałem i że należy mi się kara. Także myślę, że Duch Święty nie przychodzi po to, żeby nas oskarżać, nie przychodzi po to, żeby nas potępiać. No ale co z fragmentem z Ewangelii Jana z 16 rozdziału? Przeczytajmy go. Szesnaście, 8, 11. A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie, co do grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie, co do sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie zobaczycie, a co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Jakoś tak dziwnie było przez cały czas, że ja ten fragment odczytywałem do siebie, że Duch Święty przyjdzie i przekona mnie o grzechu. A tu jest napisane, że przekona świat o grzechu, dlatego że nie uwierzyli, tak? Dlatego że jeżeli jesteś w świecie, nie wierzysz, nie znasz Boga, to Duch Święty przychodzi i tak naprawdę wyświadcza nam dobro, tak? Że przekonuje nas o tym, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy Jezusa. Jest to coś dobrego. A ja się tak nakręciłem, że myślałem, że Duch Święty przychodzi, jest kimś takim, wiecie, kto wytyka. Kiedyś tak myślałem, tak żyłem. Rzymian 8:11, jeden werset jeszcze, list do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli wierzysz, tak, przede wszystkim wierzysz, jeżeli miałeś możliwość poznać Pana Boga, jeżeli miałeś możliwość usłyszeć o Nim i w Twoim sercu coś zadrżało, tak? Gdzieś coś zabiło i powiedziałeś sobie w sercu tak, wierzę, że jest, wierzę, że żyje, wierzę, że jest żywy i wierzę, że mogę do niego kiedyś trafić, to w twoim sercu nie ma już potępienia i nie ma potępienia dla ciebie, tak? Nie ma potępienia. Jeżeli wyznajesz, że wierzysz w Jezusa, to nie potrzeba nic więcej. Jeżeli, tak sobie myślę, jeżeli Pan Bóg chciałby nam wytykać nasze grzechy, tak? Chciałby nam wytykać nasze przewinienia, przekonywać nas, to po co posłałby Jezusa na krzyż? Po co Pan Jezus umarłby na krzyżu? Czy to było wytykanie nam czegoś, tak? To była dobrowolna ofiara, gdzie Pan Jezus oddał swoje życie, umarł za nas, za nasze grzechy, poniósł tą ofiarę po to, żebyśmy mogli żyć, po to, żebyśmy my mogli doświadczyć błogosławieństwa, wolności od przekleństwa, zbawienia ostatecznie. Nie było w tym wytykania, nie było w tym jakiegoś wzbudzania strachu, tak? Chociaż niektórzy się wystraszyli, jak zagrzmiało. Pan Jezus oddał dobrowolnie za nas swoje życie. Poszedł na krzyż, umarł po to, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli być wolni, żebyśmy mogli być wolni od wszelkiej kary, od wszelkiego potępienia. Przychodzą te, jest ich więcej pewnie, ale przychodzą te trzy rodzaje takich właśnie rzeczy, które sprawiają, że nasze życie się nie rozwija, że się zatrzymuje, że stajemy zestresowani, zlęknieni, potępieni i na pozycji straconej, tak? Czujemy, że jesteśmy na pozycji straconej. Dzisiaj tak tym kazaniem chciałbym was zachęcić i pobudzić do takiego trochę innego myślenia, do bardziej optymistycznej wersji. Jesteś zbawiony, jesteś obmyty krwią Jezusa, nie musisz się stresować, nie musisz się bać, nie musisz się czuć potępiony. Wystarczy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, tak? Wystarczy oddać Jemu swoje życie, powiedzieć: Panie Jezu, należę do Ciebie. Jestem Twoim dzieckiem i chcę czuć się Twoim dzieckiem, proszę zmień to. Zmień to, co jest w moim życiu, tak? Nie chcę czuć tego stresu, nie chcę czuć tego lęku i tego potępienia.